236 zawodników z 20 krajów. Już za chwileczkę, już za momencik wystartuje Ride Baja Poland, którego meta będzie miała miejsce w Szczecinie. Zawodnicy najsłynniejszego rajdu terenowego w Polsce uczczą podczas finałowego odcinka specjalnego pamięć bohatera walk o niepodległość Polski, generała Mieczysława Borutę Spiechowicza. To efekt współpracy organizatorów tego prestiżowego rajdu, zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Świata, Fundacji Baja Poland ze szczecińskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W tym roku Baja Poland odbędzie się po raz 16. Współorganizatorami rajdu są m.in. miasto Szczecin, gminy i miasta Drawsko-Pomorskie oraz gmina Dobra Szczecińska, a partnerem wspomniany już szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W studiu goście Marcin Górka, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Marian Augustyn, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecin-Dąbiu, a także dyrektor motocyklowej pielgrzymki od Krzyża do Krzyża. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże na motorze.
A przy telefonach Krzysztof Hołowczyc, jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych, mający w swoim dorobku zarówno wielokrotne tytuły mistrza Polski, mistrza Europy, jak i udane starty w eliminacjach mistrzostw świata oraz w legendarnym rajdzie Dakar. Trzykrotny zwycięzca rajdu Polski, dziewięciokrotny triumfator Baja Poland. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Jest także z nami Bartłomiej Tabin, aktualny mistrz Polski w rajdach terenowych, który przywiózł medal ukończenia tegorocznego rajdu Dakar. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Może na początek chciałabym się dowiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w tym rajdzie Baja Poland, że przyjeżdżają tutaj ludzie wielokrotnie, no tak na przykład jak pan Krzysztof Hołowczyc. Czy to jest, na ile to jest taka impreza typowa dla tego rodzaju wydarzeń, a na ile jednak ma, no właśnie co? Że tu się chętnie przyjeżdża. Może pan Krzysztof Hołowczyc, skoro już wywołałam pana.
Dobrze, jak już zostałem wywołany do tablicy, to bardzo chętnie opowiem. Myślę, że po pierwsze to jest najwyższej rangi rajd, bo jest to Puchar Świata. Nie zapominajmy, że przyjeżdżają tu zawodnicy z całego świata, żeby zdobywać punkty, żeby walczyć o Puchar Świata. To jest też nasza zasługa, bo też się jak gdyby włączyłem w organizację tego rajdu. Też mam świadomość, że to jest największy rajd cross country w Polsce i warto jest powiedzieć te słynne hasło. Wszystkie ręce na pokład i coraz więcej jest tych rąk i dziękuję tym wszystkim, którzy nas wspierają i cały czas chcą, żeby ten rajd istniał, żeby funkcjonował, bo przecież konkurencja jest duża i inne kraje też by chciały mieć eliminację Pucharu Świata u siebie, ale myślę, że świetna organizacja, wyjątkowy teren, bardzo życzliwi ludzie, bo to też trzeba powiedzieć, że teraz już rajdów się łatwo nie organizuje, jednak miejmy świadomość, że jest to kilkadziesiąt samochodów, kilkadziesiąt motorów, UTV, wkładów, także to wszystko jedzie, to wszystko powoduje ogromne jednak jakieś utrudnienia dla mieszkańców, a jednak potrafimy sobie z tym poradzić. Nie ma.
To kiedyś było łatwiej? Przepraszam, że wejdę w słowo. No, kiedyś było łatwiej z tą organizacją?
Tak. No, większa była przychylność społeczna. Teraz bardzo dużo ludzi ma takie poczucie, że te samochody to warczą, mają spalinę, mają różne elementy, które przeszkadzają nam. Na przykład nie możemy wjechać do swojego swoją ulubioną ścieżkę jakąś tam, bo akurat jest zamknięta, bo jedzie rajd. Także myślę, że to jest też wielka zasługa organizatorów i trzeba im wyraźnie podziękować za to. A my mamy dzięki temu wspaniałą walkę o zwycięstwo. państwo. Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście 9 razy już udało się ten rajd wygrać. Parę razy gdzieś tam coś się zepsuło, parę razy. Także ja to od wieków jeżdżę. To jest w zasadzie moja kariera po rajdach WRC, kiedy poszedłem do rajdów cross country, no opiera się głównie na tym rajdzie, który no, można by powiedzieć, że znamy już jak własną kieszeń, bo jest tu dużo różnych imprez, jest i Bajadrawsko. Także wiele, wiele eliminacji mistrzostw Polski także odbywa się na tym terenie. Także to jest wyjątkowe miejsce i wydaje mi się, że jest to na pewno najlepsze miejsce w tej chwili w Polsce.
No i ci, którzy doświadczyli tego, mówią właśnie także o tym poligonie drawskim, że to jest wyjątkowy teren i tam się świetnie uczestniczy w tym rajdzie. To jest znakomite miejsce na tego rodzaju zawody.
No oczywiście poligon drawski, powiedzmy sobie szczerze, jest miejscem, które jest eksplorowane od tylu lat i one ciągle ciekawe i wszyscy zawodnicy, którzy tu przyjeżdżają, mówią, że jest wyjątkowe. Także to robi wrażenie na wszystkich i myślę, że tak pozostanie, bo bardzo trudny teren, bardzo teren wymagający i potrafi być błotnisty z wielkimi kałużami albo suchy z ogromnym kurzem. Także tutaj ten Dakar, nasz mały Dakar na pewno mamy w Polsce.
Widziałam, że nabierał powietrza ksiądz Marian Augustyn, więc o swoich doświadczeniach proszę opowiedzieć.
No ja również bardzo lubię poligon drawski i szczególnie właśnie w tej części Drawska Pomorskiego, gdzie rozgrywana jest runda Baja Poland, ponieważ no, poligon jest tak ogromny, że w różnych miejscach można przeprowadzać odcinki specjalne, ale ten jest naprawdę no, moim ulubionym i myślę, że fantastycznym terenem i każdy z zawodników bardzo ten teren lubi. Natomiast myślę, że specyfiką tego rajdu jest też odcinek specjalny Prolog, który jest w piątek, na który przychodzą tysiące ludzi. Tego nie ma podczas innych rund. Nie ma takiej możliwości oglądania nas w czasie naszych sportowych zmagań i dlatego no, serdecznie tutaj w piątek zapraszamy mieszkańców Szczecina, aby oglądali tutaj nas na tym prologu. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków, obojętnych i może tych trochę nieprzychylnych, jak wspomniał Krzysztof, więc tutaj może się przełamią.
Ale myśli ksiądz, że się dadzą przekabacić, jak zobaczą, jak prawie dotkną tego, to gdzieś tam mogą posmakować?
Mam nadzieję i życzyłbym, aby organizatorzy nie mieli jakichkolwiek problemów z kibicami, bo wiemy, że różnie bywa. Tegoroczny rajd Polski pokazał, że no niestety czasem jest problem w tej kwestii.
Pan Bartłomiej Tabin, jeszcze jeśli chodzi o tę specyfikę tego akurat wydarzenia, czy chciałby pan coś dodać?
Ja akurat tutaj z wszystkich zawodników jestem najmłodszym stażem, jeżeli chodzi o uczestniczenie w rajdach długodystansowych, bo jeżdżę dopiero 4 lata, wywodzę się z enduro, z cross country, z tych podstawowych tutaj motocyklowych zawodów, natomiast dla mnie to jest super sprawa, nawet jeżeli chodzi, patrząc o przygotowanie moje do tego Dakaru, który był, do terenu, który będzie, także super sprawa, że faktycznie ten teren troszeczkę nam to właśnie przypomina te długie odcinki, bo przypomnijmy, że tutaj na Baja Szczecinie będą dość długie te odcinki i chyba to też jest takie lepiej przyporządkowane do przygotowań moich do startu w przyszłorocznym Dakarze.
A proszę powiedzieć w ogóle, jak to jest zorganizowane, bo w gruncie rzeczy tutaj się spotykają i ci, którzy są rajdowcami utytułowanymi, ale też ci, którzy w gruncie rzeczy tę swoją przygodę rozpoczynają dopiero, prawda?
Czy to w Pucharze Polski, czyli to jest taka pierwsza liga, jeżeli chodzi o motocykle, dla każdego, kto chce spróbować, i Mistrzostwach Polski, wszystko jest podobne, na podobnym, mówię, i poziomie organizacyjnym, poziomie trudności, co rundy Mistrzostw Świata, co Puchary Świata, wszystko musi być zgodne, po to, abyśmy się uczyli po prostu no, na tych warunkach naszych tutaj dostępnych, żebyśmy troszeczkę mieli tej światowego sportu po prostu dostępne. Także wszystko jest podobnie, identycznie jak na tych rundach z rund mistrzostw świata.
Ksiądz Marian Augustyn.
Myślę, że bardzo dobrym pomysłem Fundacji Baja Poland jest wprowadzenie kategorii Baja Promo, gdzie, w której mogą uczestniczyć, jeśli chodzi o zawodników nowych, tych, którzy się może lękają, że nie podołają trudom rajdu, aby właśnie wzięli udział w tej kategorii i wystartowali na tych samych trasach, choć troszeczkę mają okrojone te długości odcinków specjalnych, ale jest to okazja do tego, aby rzeczywiście bardziej poznać rajd, specyfikę i rzeczywiście uczestniczyć z tymi, którzy przede wszystkim przyjeżdżają, aby się ścigać, by zdobywać punkty, czy to do Pucharu Świata, czy do Mistrzostw Polski, czy do innych klasyfikacji.
Tutaj, jeśli chodzi o tę specyfikę, to właściwie no, narodziła się, cytując klasyka, nowa świecka tradycja, a mianowicie, aby ten finałowy odcinek tego rajdu miał swojego patrona. Jak to się stało? Marcin Górka. Który do tej pory milczy.
No bo słucham fachowców.
No tak, milczy. Jasne, ja to znaczy, rozumiem.
Ja nie jestem motocyklistą, nie jestem rajdowcem, ale
no to
ja wszystkim kibicuję.
Skąd udział tutaj?
Bo mi się to podoba, po prostu. A teraz tak całkiem już na poważnie, to skąd? Dlatego, że sport wyzwala emocje, sport wyzwala uczucia kibicowania swoim, uczucia patriotyczne. Przecież to na wydarzeniach sportowych prezentujemy biało-czerwone barwy.
I mówimy o naszych nasi.
Tak. Więc mówmy również o naszych biało-czerwonych bohaterach. I taka inicjatywa powstała, ona trochę powstała jakby naturalnie, bo nie jestem sportowcem, ale z zawodnikami, no to już mamy jakieś takie kontakty wieloletnie i tak już razem z Fundacją Baja Poland również, z którymi też się znamy, stwierdziliśmy, że zróbmy to razem. Zróbmy to, żeby rzeczywiście na tym rajdzie upamiętniać bohaterów odzyskania niepodległości. No i w ten sposób powstało to partnerstwo Fundacji Baja Poland ze Szczecińskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i w ten sposób powstała grupa motocyklistów, którzy w ten szczególny sposób, prezentując na swoich strojach, na kaskach tych bohaterów, chcę ich upamiętnić.
W tym roku to będzie grupa Boruta, tak?
Grupa Boruta, tak. To nawiązuje, Boruta. To nawiązuje do grupy operacyjnej, nazywała się grupa operacyjna Bielsko, a potem przemianowana na grupę Boruta, czyli ta grupa jednostek wojskowych, którymi dowodził Mieczysław Boruta-Spiechowicz.
Myślę, że do tej postaci jeszcze wrócimy, ale chciałabym zapytać, panie Krzysztofie, wydaje mi się, że to jest piękna inicjatywa też, żeby przypominać te czasami nieco zapomniane postacie, a nawet jak pamiętane, to tylko przez jakieś tam grono osób interesujących się być może historią. A tak to idzie w świat. Idzie też te informacje o tych patronach, idą także w stronę młodych ludzi, którzy jak sądzę, potrzebują autorytetów.
No cóż, mój szanowny przedmówca powiedział bardzo piękne stwierdzenie, że możemy mówić o patriotyzmie. Słowo, które no, było wycierane przez wielu, przepraszam, nawet gęby dostało i to mnie bolało zawsze bardzo. Także pięknie, że o tym potrafimy mówić i że się tego nie wstydzimy i że patriotyzm jest częścią bardzo ważną naszego życia. No bo my sportowcy bardzo często potrafimy i myślę, że mamy tą świadomość, że po prostu walczymy dla Polski, że chcemy zwyciężyć, że chcemy dumnie stanąć z polską flagą, z orzełkiem na piersi i powiedzieć: wygraliśmy, wygrałem. Mówiąc już tak osobiście. Także przepraszam, bo się nawet trochę wzruszyłem. Także bardzo się cieszę, że możemy połączyć, no ktoś by powiedział, świat bardzo komercyjny, świat, w którym no, trzeba ogromnych funduszy, trzeba wielu przygotowań, fantastycznej organizacji, z czymś, co jest takie wyjątkowe, takie prawdziwe. No, ta akurat rzeczywistość, która no, trochę teraz bardziej do nas dociera, no bo wojna za granicą i to tak bezpośrednio nas dotykająca prawie, no powoduje, że nagle mamy świadomość, że ten patriotyzm jest bardzo potrzebny, że trzeba być dzielnym, że trzeba walczyć, że trzeba być odważnym, że trzeba się starać, że trzeba o tym mówić, że nie należy się bać. To są wszystko te rzeczy, które gdzieś tak schodzą trochę na boczny tor, no bo możemy sobie wszystko wygooglować, zadzwonić, proszę mi pomóc, proszę za mnie to zrobić. Czasami trzeba swoją pierś wystawić, zaryzykować, walczyć, a najlepiej zwyciężyć.
Panie Bartłomieju, jak to wygląda, jeśli chodzi o pana? Wiem, że na pana kasku był właśnie i generał Aleksander Litwinowicz i generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.
Tak, tak. W tamtym roku właśnie powstał taki projekt. Na początku oczywiście reprezentowaliśmy tutaj wspólnie z kolegami na polskich zawodach. Bardzo fajnie to zostało przyjęte, no natomiast ja już poszłem tutaj krok troszeczkę dalej, aby razem z generałem Litwinowiczem no, wystartować dla mnie również w najważniejszym, pierwszym moim Dakarze. I co to tutaj właśnie niektórzy też się dziwili, dlaczego? Dlaczego taka postać? Ja mówię, no jest tutaj orzełek, to i jest jakiś bohater. W sumie no nie chciałem mówić, że ja też już byłem bohaterem, bo dla mnie to było naprawdę osiągnięcie bardzo, bardzo duże, żeby dojechać do końca, ukończyć ten rajd Dakar. I fajnie, że też takim bohaterem mogłem jechać i z orzełkiem na piersi, i z tym bohaterem. Mamy tutaj w tym momencie teraz nowy projekt, nowego bohatera. No i cóż, no lecimy dalej z tematem, reprezentujemy Polskę jak najszerzej, jak tylko się da wszędzie.
Panie Bartłomieju, ale pan na przykład musiał opowiadać zainteresowanym o tym, co to za postać, czy koledzy zawodnicy, czy nie wiem, osoby, które przychodziły na przykład, interesowały się tym, pytały o to, czy nie?
Nie, no ciekawość była naprawdę bardzo mocna, bo wszyscy no niestety byli zdziwieni. Dlaczego? Dlaczego coś takiego? Wiadomo, że orzełek no chcemy, no nosimy zawsze. Natomiast dlaczego tu jest jakiś konkretny? No bo ja myślę, wydaje, że tutaj chcę podkreślić jeszcze do Marcina, że może też to powstało z tego względu, że my większość tych zawodów, które jeździmy, no odbywa się też na poligonach, czyli na tych miejscach wojskowych troszeczkę, czyli przypominając tutaj o bohaterach wojskowych, no też my mówimy, gdzie my jeździmy, czyli dla nas też to taka jakby walka jest osobista. Na każdych zawodach my i motocykliści, zawodnicy samochodów, no motocykliści najmocniej, my walczymy o to, żeby przetrwać, no już o to, żeby zwyciężyć, no to już jest marzenie jakieś, ale o to, żeby przetrwać na takich ciężkich, trudnych zawodach, nawet na całym świecie.
A ja pamiętam, Bartek, jak w czasie Dakaru mówiłeś, że tam, że jakby czułeś obecność generała Litwinowicza, że tak cię wspierał.
Nie powiem, że było mi ciężko na piersi nosić orzełka i generała, ale no dodawali otuchy. Także to było to, że nie ciężko, tylko może skrzydeł troszeczkę mi dodało i być może dzięki temu skończyłem. Tak, tak, no to coś w tym jest jednak.
To ja poprosiłabym jednak, żebyśmy przybliżyli wspólnie te dwie postacie. Ja wiem, że akurat tegoroczna edycja jest związana z postacią generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, ale wydaje mi się, że no nie można zapomnieć o tamtej postaci również. Patrzę tutaj teraz na pana Marcina.
Znaczy bez dawania wykładu wielkiego, te życiorysy one są dosyć podobne, bo obaj funkcjonowali w tym samym czasie. I teraz generał Aleksander Litwinowicz, z którym właśnie Bartek jechał na Dakarze, to jest żołnierz, który był intendentem już w pierwszej kompanii kadrowej, a walczył potem w obronie Lwowa. I tutaj ciekawostka, miał taki element sportowy w swoim życiorysie, bo w 1920 roku został pierwszym prezesem klubu wojskowego, klubu sportowego Legia. Więc to taki też naturalny bohater do tego typu przedsięwzięcia. Bardzo ważne to, co zrobił dla Polski, to został jako generał brygady w 20. międzywojennym szefem Departamentu Przemysłu Wojennego, tworząc Centralny Okręg Przemysłowy. Trochę wytłumaczę, Centralny Okręg Przemysłowy to jest ten ośrodek, w którym do dzisiaj funkcjonuje polski przemysł zbrojeniowy. Fabryka broni w Radomiu, Skarżysko Kamienna, Huta Stalowa Wola. To są wszystko miejsca, które tworzył tak naprawdę generał Litwinowicz i one do dziś funkcjonują i radzą sobie świetnie. Najnowsza broń polskich żołnierzy, karabinek Grot, powstaje właśnie na przykład właśnie w fabryce w Radomiu. Co dalej? W ostatnich latach przed wojną otrzymał bardzo wysokie stanowisko. Był szefem administracji polskiej armii. W czasie wojny był internowany, a kiedy powrócił do Polski, osiadł w Szczecinie, gdzie odpowiadał za odbudowę portu, więc jest postacią związaną jak najbardziej z naszym miastem.
Zresztą generałowie.
Jest związany bardzo z naszym miastem, a pochowany na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Bardzo łatwo znaleźć grób Aleksandra Litwinowicza, do czego zachęcam. Generał Mieczysław Borutas-Piechowicz, jedna z też bardzo znanych postaci, jeżeli chodzi o tą generalicję w okresu odzyskiwania niepodległości. To żołnierz Legionów Polskich. Brał udział w obronie Lwowa. W dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy został generałem brygady, w końcu został właśnie dowódcą tej grupy operacyjnej Bielsko, nazwano ją potem we wrześniu 1939 roku grupą Boruta. Był więziony przez Rosjan, a potem został generałem u boku generała Andersa i to on dowodził z polskim wojskiem ewakuowanym do Iranu. Po wojnie do Szczecina trafił i w Szczecinie, takie były czasy, prowadził na Skolwinie gospodarstwo rolne przez bardzo wiele lat. Zrobił psikusa rządowi komunistycznemu, bo jako kawaler orderu Virtuti Militari odbył wraz z innymi oznaczonymi tym wielkim odznaczeniem pielgrzymkę na Jasną Górę, gdzie złożyli swoje ordery Virtuti Militari w proteście przeciwko nadaniu tego oznaczenia Breżniewowi.
Ponoć przechadzał się w mundurze jeszcze przedwojennym, czym też nie budził sympatii władz.
Drażnił władzę, oczywiście. A w końcu wziął udział w słynnym Zjeździe Solidarności w 1981 roku.
I powiedział, żyjcie z myślą o Polsce i tylko o Polsce. To oczywiście jest taki cytat. Warto by było może zapoznać się z tą postacią szerzej.
Ja tylko dodam, bo będzie to o tyle łatwo, że podczas ceremonii rozdania pucharów, medali Rajdu Poland będzie taka mała wystawa o generale Brucie Spiechowiczu, więc każdy...
Czyli w niedzielę.
w niedzielę, tak, więc każdy będzie mógł się z nim bliżej zapoznać.
A ksiądz będzie właściwie razem z jeszcze dwoma rajdowcami jechał z generałem, tak można powiedzieć.
Tak, zgadza się. Ja od początku bardzo mi się spodobał od samego początku ten pomysł takiego troszkę wskrzeszenia w pamięci, szczególnie generała Litwinowicza, ponieważ generał Boruta Spiechowicz gdzieś tam, można powiedzieć, obił mi się uszy.
Jest bardziej znaną
postacią. O tyle generał Litwinowicz naprawdę chyba był zapomniany. I myślę, że warto zwrócić uwagę szczególnie na jego postać właśnie jako człowieka, który po wojnie osiadł w Szczecinie. A wiemy, że losy Szczecina tuż po wojnie jeszcze nie były takie pewne, aż praktycznie do 72 roku. Więc tutaj te ziemie, no, można powiedzieć, potrzebują takiego wskrzeszenia pamięci tych lokalnych bohaterów i wydobycia ich na nowo i ukazania w szerszym gronie społeczeństwu, aby właśnie zapoznać się z tymi osobami bliżej. Generał Boruta Spiechowicz jest oczywiście bardziej znaną osobą i bliższą czasowo i szczególnie w Skolwinie znany, więc tutaj jakby pamięć o nim jest żywa i ostatnio też, z tego co pamiętam, została upamiętniona obeliskiem, jeśli się nie mylę. Musiałbym tutaj chyba księdza proboszcza ze Skolwina poprosić o informację.
Jest pomnik,
tak? Właśnie.
Głaz.
Tak, obelisk właśnie chyba w ubiegłym roku bodajże odsłonięty, także dobrze, że ta pamięć jest właśnie wskrzeszana i zachowywana. I no myślę, że tak jak ten projekt przewiduje, w przyszłym roku pewnie kolejną osobę odkryjemy i z kolejną osobę będziemy tutaj niejako w pamięci społecznej wskrzeszać. W ten właśnie sposób, przez sport, przez rajdy i przez ukazywanie tych ludzi jako tych, którzy walczyli o naszą niepodległość i wolność Polski i jej suwerenność także i tutaj na tych ziemiach.
Ja jeszcze mam pytanie do panów Bartłomieja Tabina i Krzysztofa Hołowczyca. Pytałam już o to, czy to ma znaczenie dla panów osobiście, natomiast chciałam się zapytać właśnie o ten taki swoisty mariaż historii i sportu. To jest dobry pomysł na edukację?
Krzysztof starszy, to bardzo proszę pierwszy.
Zatem Krzysztof Hołowczyc.
Myślę, że świadomość młodych ludzi, która będzie sięgać tamtych czasów, na pewno powinna dla nas ludzi, którzy już wiele widzieliśmy w życiu i mamy tą świadomość, co to jest niepodległość, co to jest walka o niepodległość, że ona jest bardzo potrzebna. I poprzez takie imprezy no, w pewnym sensie masowe, w pewnym sensie popularne, w pewnym sensie dające tą inną emocję sportową, czyli ten dreszczyk pędzącego z niesamowitą prędkością motocykla czy samochodu, który gdzieś tam skręca, przewraca się czasem, czy czasem samochód dachuje. Czyli są to emocje na najwyższym poziomie, a my mówimy o ważnych rzeczach przy okazji. To takie w cudzysłowie mocno te stwierdzenie, przy okazji. Także musimy mieć świadomość, że warto jest o tym mówić, że to jest taki mariaż dla mnie nowy. Myślę, że to poczucie patriotyzmu musimy budować szczególnie w młodym pokoleniu i mimo, że to się wydaje takie już odległe, trochę niepotrzebne, szczególnie młodzi ludzie, którzy gdzieś tam patrzą bardzo blisko siebie, często w ekran telefonu tylko, powinni poczuć, że ta nasza historia, że to, że tu jesteśmy, że mieszkamy na tej ziemi, że możemy tutaj chodzić swobodnie i się uśmiechać do siebie i mieć wolność, wolność, że to jest bardzo ważna historia i nie możemy o niej zapomnieć.
I ja bardzo się cieszę, kiedy widzę młodych ludzi, którzy tą to swoje przywiązanie do tradycji, do ten swój patriotyzm demonstrują. Powiem tak, to nie będzie bezpośrednio związywało do tego, o czym dokładnie mówimy.
O ile robią to w sposób godny.
Właśnie chciałem powiedzieć o czymś bardzo godnym. Otwieraliśmy wystawę z okazji bitwy o Monte Cassino. Przyszła młodzież z 9 liceum ogólnokształcącego. Ubrani na golowo i w bluzki mieli wpięte czerwone maki. A proszę wierzyć, po prostu coś działo się takiego w sercu, że to wyglądało pięknie i oni wręcz z zachwytem to oglądali, czytali. Więc młodzież jest piękna, tylko trzeba im dać szansę poznania historii i ich nią zafascynować. Może również przez sport właśnie.
Może też tutaj gdzieś w tle, panie Bartłomieju, są jakieś takie bardzo wspólne rzeczy, takie wartości, bo i w sporcie, i w tym, co robili ci bohaterowie, których pamięć czcimy też tutaj na Baja Poland, czy podczas Baja Poland, że to trzeba zawalczyć. To nie jest tak, że coś jest dane. To jest ta wspólna cecha i sportu, i tego, co spotykało te osoby. Że takie wartości jak właśnie niepodległość, jak bycie dobrym człowiekiem, wiem, że to górnolotnie zabrzmi, czy bycie najlepszym, zwycięstwo, no to nie jest dane raz na zawsze. To ciągle trzeba zawalczyć.
Tak, mi się wydaje, że my tutaj jesteśmy takim pokoleniem dla tych młodych ludzi, którzy po prostu są zapatrzeni w tej dobie smartfonów, że my jesteśmy tym pokoleniem, które powinno dalej przekazywać. I fajnie, że na właśnie takim rajdzie Baja, najważniejszym dla nas, będzie gdzieś taki kącik, gdzie po prostu bez tego smartfonu ewentualnie będzie można się dowiedzieć coś więcej, nawet nie na temat samego rajdu, ale ewentualnie tak jak my tutaj staramy się tych nowych bohaterów gdzieś promować, w jednym roku jeden, w drugim roku drugi. Mi się wydaje, że tutaj takim innym podejściem dla tych młodych ludzi, nie tylko tym elektronicznym, typowym wygooglaniem, że można na takich imprezach jeszcze właśnie dowiedzieć się, czym tu jest patriotyzm, kto walczył o to. Czyli właśnie taka tendencja, mi się wydaje, że to my, nasze pokolenie powinno dalej przekazywać, no bo później tego już nie będzie. Mi się wydaje, że to zginie gdzieś śmiercią naturalną, dlatego walczmy o to, pokazujmy tym młodym, żeby po prostu no, starali się chociaż oni dalej to przekazać.
Proszę księdza, o jakich wartościach mówimy?
No, wspomnieliśmy o wolności i tutaj przede wszystkim warto pamiętać o słowach świętego Jana Pawła II, że wolność jest nam dana, ale i zadana. Więc tutaj to nie jest coś, co otrzymaliśmy tylko po to, żeby było. Już nie wspomnę o tym, że to ta wolność była przecież wywalczona, ale też i nadal o nią trzeba walczyć. I może tak troszeczkę w sukurs jakoś powiem, że no nie jest to, co pani redaktor powiedziała, górnolotne, żeby być dobrym, ale to powinna być taka właściwie norma, żeby być dobrym. I aby być dobrym, właśnie trzeba być jeszcze wolnym, uczciwym i wszystkie inne cechy, które z tym są związane, walecznym, bo te cechy no, uwidaczniają się w sporcie, w rywalizacji, prawda? Więc tutaj to, co Bartek wspomniał wcześniej, no, te poligony to są tak naprawdę mają właściwie dla nas pobyt oczywiście w innym znaczeniu, jak dla tych, którzy walczą, dla żołnierzy i dla naszych bohaterów ma mają swoją specyfikę, ale łączą się, jeśli chodzi o te cechy, które wspomniałem, i są one tutaj w sporcie uwidocznione. Dzięki Bogu, że tylko w sporcie i nie musimy tego sprawdzać bezpośrednio, tak jak właśnie mamy to za wschodnią granicą.
Ale ta wolność nie jest dana właśnie raz na zawsze. I o tym musimy pamiętać, i dlatego o tę wolność musimy walczyć cały czas, na co dzień, niekoniecznie z bronią, szkoląc się na poligonie, ale właśnie w szkole, w pracy, w szkole ucząc się historii, po prostu historii polskiej, poznając bohaterów. Tak mi przychodzi do głowy, że ten sport, on również pomaga w kształtowaniu tych takich obywatelskich postaw, bo czymż innym jest sport, jak nie pracą, jeszcze raz pracą. Sukces w sporcie to nie jest coś, co przychodzi just like that. To są lata wysiłku, treningu, bardzo ciężkiej pracy, i to jest fajne, że ci młodzi ludzie poznają tych ludzi, którzy na to musieli bardzo ciężko zapracować. A więc zarówno na wolność musimy pracować, jak i musimy pracować na swój osobisty sukces. Jeżeli ta praca jest połączona, to nie ma nic fajniejszego.
Panie Krzysztofie, jak to było, jeśli chodzi o pana? Jak pan zaczynał w tym sporcie, to jakie miał pan wyobrażenie? A jak to się potem zmieniło, a może się nie zmieniło? Halo? Czy jest pan Krzysztof Hołowczyc? Chyba nie ma w tej chwili, więc może to samo pytanie do pana Bartłomieja Tabina.
Ja w sumie, jeżeli chodzi o rajdy długodystansowe, to niedługo, bo w granicach 4-5 lat dopiero jeżdżę. Natomiast tak, jest sportowo, enduro, cross country, też w granicach 15-17 lat startuję już w zawodach. Jest to bardzo ciężkie. Tak jak Marcin powiedział, że niestety musimy pracować na to. Tak jak z tą wolnością, to tutaj już mówię o sukces. Mówimy zawsze o tym sukcesie, o tym najlepszym, o tym pierwszym miejscu, czy o wygrywaniu. Natomiast nigdy tak, powiedzmy sobie, nie jest. Bo to jest naprawdę taka wisienka na torcie, jeżeli jesteśmy pierwsi, wygrywamy, bądź tam na podium. Natomiast to jest obarczone ciężkim wysiłkiem, wyżyczeniami. To jest tak, jak ja porównuję właśnie jazdę na motocyklu. Dla mnie jazda na motocyklu na Dakarze to była taka, w cudzysłowie, wojna o przetrwanie dla mnie, bo sekunda mogła zmienić moje losy całkowicie, że nie dojechałbym, byłby koniec. Dla mnie to byłoby już po prostu dziękuję i rajd jest niedokończony. Natomiast też byłaby to jakaś porażka, osobista czy życiowa, różnie to ludzie traktują, natomiast tak, musimy o wszystko musimy walczyć, i żeby ta młodzież właśnie poprzez takie zawody, jak są w tym momencie teraz, które będą rozgrywane, to byłoby super, żeby do nich to dotarło, że po prostu mogą nie wygooglować, ale zobaczyć sobie, dotknąć, porozmawiać, poznać nowego bohatera, sprawdzić, jak on działał, to jest super sprawa, jeżeli chodzi o przekaz w tym nowym, nowoczesnym świecie.
Panie Krzysztofie, a jak to było, jeśli chodzi o pana? Z jakimi oczekiwaniami? Jak to się w ogóle stało, że pan wybrał sobie taką przygodę życia, a jednocześnie zawód? I z jakimi oczekiwaniami szedł pan do tego sportu? I czy później się pan rozczarował, a może nie, a może jedno i drugie, czyli coś pana zaskoczyło, a coś rozczarowało, a coś sprawiło, że jednak ciągle pana ciągnie?
Otóż to dłuższa historia, żeby to wszystko opowiedzieć, bo tyle miejsc pani poruszyła, tyle miejsc, w których są i emocje, i zawodostwo, i te wszystkie elementy, które na koniec wpływają na to, że można właśnie stanąć na podium i zwyciężyć. Ja na pewno jestem specyficznej konstrukcji, jak to mówią moi przyjaciele czy moja rodzina, bo jestem niestety człowiekiem, który jedzie po to, żeby wygrać. I to jest moja jak gdyby no, trochę choroba, bo z tej perspektywy patrząc, no nie zawsze się da wygrać i nie zawsze się wygrywa, ale kiedy staję na starcie każdych zawodów, no to moja myśl jest tylko jedna, być pierwszym, być najlepszym i pokonać wszystkich, bo po prostu inaczej sobie tego nie wyobrażam. I to jest też moja słabość. Mam tego świadomość, że taka bezwzględne podporządkowanie wszystkiego, co mnie otacza, mojego życia, moich przyjaciół, mechaników. Wszyscy musimy pracować na ten sukces. Wszyscy musimy zrobić co każdy potrafi, no bo powiedzmy sobie szczerze, też o tym nie należy zapominać, że to jest sport mocno zespołowy. Patrząc na mój zespół, no ja przejechałem 11 Dakarów, no gdzieś tam nawet byłem na podium tego Dakaru, co prawda z tym Dakarem się nie rozliczyłem, bo stałem z boku na podium, trzeci to według mnie drugi przegrany. Byłem trzeci na Dakarze w klasyfikacji generalnej i to ktoś by powiedział, że to fantastyczny wynik. Tak, to prawda, ja to cenię, ale powinienem być pierwszy i mam tego świadomość, że jeszcze tej historii nie skończyłem z Dakarem i wiem, że to nie będzie łatwe i że nie można sobie pstryknąć palcami i powiedzieć zwyciężę, bo wymaga to ogromnych nakładów finansowych, bo też warto o tym mówić, bo to jest ten element, który w motorsporcie jest bardzo ważny i wymierny, ale też no, ten łącznik, jak to często śmiesznie nazywamy, między pedałami a kierownicą, czyli kierowca, tudzież w moim przypadku jeszcze pilot występuje, czyli bardzo odważny człowiek, który wierzy, że ten, co trzyma kierownicę, robi wszystko dobrze i taka załoga pędzi przez dwa tygodnie, dzień po dniu, z ogromnymi prędkościami. No, ja w tym roku na Dakarze miałem niesamowitą przygodę, bo dogoniliśmy motocyklistów, taką grupę. Jeden z nich, zaraz po przejechaniu takiego zawodnika, który był tuż przede mną, wyjechał mi prosto pod koła, dosłownie zmienił tor jazdy, bo chciał z kurzu wyjechać. No cudem uniknąłem, w zasadzie otarłem się o niego, nawet nie wiedział, że śmierć przeleciała koło niego na centymetry. No niestety wylądowałem w wielkich kamieniach i w tym momencie już było dla mnie po Dakarze i miałem świadomość, że nie mam po co jechać, bo już nie mam szans na walkę o zwycięstwo czy o jakieś dobre miejsce nawet, ale twardo się zaparliśmy z moim pilotem, mimo mojej awarii, bo miałem dosyć dużą kontuzję szyi, do tej pory zresztą to czuję i pewnie ten Dakar stoi pod znakiem zapytania mój następny, ale no, kontynuowaliśmy, dojechaliśmy w tym znoju, w tym ogromnym wysiłku, w ogromnym wyrzeczeniu do mety tego rajdu i oczywiście dla mnie to żadna satysfakcja, ale też mam świadomość, że przecież są moi sponsorzy, przecież to jest wielkie wydarzenie, no patrząc językiem marketingowym, bo też trzeba na to patrzeć, my wygenerowaliśmy ekwiwalentu medialnego 23 miliony złotych. Ktoś powiedział, ogromne pieniądze, jak wielu ludzi się tym zainteresowało, jak wielu ludzi by musiało no, gdzieś tam w tą czy tamtą stronę oglądać, co ten Hołowczyk z Kurzeją robili. Także mam świadomość, że to jest bardzo komercyjne wydarzenie Baja Poland, ale tu dodaliśmy ducha, dodaliśmy czegoś pięknego, czegoś wyjątkowego. Spowodowaliśmy, że możemy mówić o rzeczach, które są gdzieś w nas w głębi, które no tak trudno sobie powiedzieć, jestem patriotą, ja walczę, jestem dzielny. To nie jest takie łatwe, ale uważam, że warto czasami coś takiego w sobie wybudować i walczyć o zwycięstwo, bo tak jak powiedziałem, no parę razy w swoim życiu zwyciężyłem w jakichś dużych serialach, nawet Puchar Świata w rajdach terenowych zdobyłem i z tą biało-czerwoną flagą staliśmy na podium. Byłem szczęśliwy, no nie miałem wtedy polskiego pilota, no bo w tych wielkich zespołach zawodowych to nie jest tak, że można sobie to wszystko poukładać i wybrać, ale nie ukrywam, że byłem dumny, że mogę stać z biało-czerwoną flagą w niemieckim, silnym, wielkim zespole X-Raid i wtedy byłem dumny i cały czas wszystkim pokazywałem to ja jestem Polakiem, patrzcie, mam orzełka na piersi. To było cudowne.
Panie Krzysztofie, czy ja dobrze zrozumiałam, że pan nie umie przegrywać?
Nie potrafię, tak, to jest mój wielki problem. Zawsze tata mi mówił, mój wspaniały mentor, no człowiek, dzięki któremu jestem przede wszystkim, a tak wiele mnie w życiu nauczył, zawsze mówił mi, synu, nie sztuką jest wygrywać, sztuką jest przegrywać. Zawsze z tym polemizowałem na takiej zasadzie bardzo nawet agresywnej. Tato, przegrać każdy umie, bo to przecież puści gaz, przestraszy się i przegra. No jest po prostu do niczego, jest tylko przegranym. Synu, zrozumiesz to kiedyś. No i rzeczywiście to przyszło po latach, że zrozumiałem, że ta przegrana i później, kiedy powstajesz, kiedy po tej przegranej jeszcze raz stajesz do tych samych zawodów, w tym znoju właśnie, w tej takiej świadomości, że ja prowadziłem Dakar, 3 OS-y przed końcem w Argentynie, prowadziłem Dakar przed Stefanem Peterhanselem. Wyglądało, że wszystko jest w moich rękach. Mała rureczka metalowa, która się rozszczelniła, straciłem wspomaganie kierownicy, nie mogłem przez wydmy przejechać, było bardzo ciężko. Przegrałem wtedy rajd, nie zapomnę, że płakałem. Mówię, jak, dlaczego? Ja wszystko robiłem dobrze, ja byłem doskonały, mój pilot był doskonały, robiliśmy wszystko jak należy, samochód pięknie się spisywał. Mała metalowa rureczka zmieniła wszystko i tego się trzeba nauczyć. I trzeba z pokorą podejść jeszcze raz do tego startu i jeszcze raz się przymierzyć i walczyć. No, no tak jak w życiu, jak w wojnie, jak no człowiek musi jeszcze raz powstać i jeszcze raz stanąć. I dlatego ja to kocham i przyznam się szczerze, przecież jestem starszym panem, który już powinien sobie siedzieć w ładnym domu, w dobrym miejscu i cieszyć się życiem. Za każdym razem, kiedy staję i kiedy wiem, że mogę walczyć i rywalizować, to jest no, ta moja część najważniejsza życia. Kocham to i trudno mi będzie odejść i mimo, że wielokrotnie przez te moje kontuzje, dwukrotnie złamany kręgosłup, połamane żebra, powyrywane barki, jakbym zaczął opowiadać, ile rzeczy jest popsutych w moim ciele, no to ktoś powiedział, po co ty to robisz? Dlaczego startujesz? Kocham to i nie popuszczę. No taką mam konstrukcję. No, śmiesznie to brzmi. Przepraszam, że aż tak się otwieram, ale no właśnie takim jestem człowiekiem, że dla mnie jak staję na starcie, to już nic nie istnieje. Jest tylko jedno. Być na mecie najlepszym, najszybszym, te pazury wbić w ziemię i przepychać te żelastwo, jak się da najszybciej do przodu, żeby po prostu wygrać.
To zresztą chyba w ogóle jest wielka umiejętność przegrywać, prawda? Przegrywać tak, jak o tym też mówi pan Krzysztof Hołowczyc. Patrzę tutaj teraz na księdza Mariana.
Zgadza się. Również w życiu różnych porażek doznajemy. Natomiast w sporcie właśnie wspomniany ten element mechaniczny, że tak powiem, sprzętu, tak, może nas zawieść. No i mogą nas zawieść różne nieprzewidziane sytuacje. Ja też no, 2 miesiące temu miałem podobną sytuację i pierwszy raz no troszkę się poturbowałem, tak, do tej pory zawsze...
A co się stało?
No, powiem tak... Próbowałem latać.
Więc a motor to nie jest akurat
do tej pory
maszyna?
Zawsze, kiedy ktoś mówił, jejku, ksiądz taki niebezpieczny sport uprawia, a ja mówię, ale ja nigdy sobie nic, żadnej krzywdy nie zrobiłem. No i niestety teraz już nie mogę tego powiedzieć. Co prawda nie była to jakaś wielka krzywda. Musiałem troszeczkę swoje odchorować i odleżeć, że tak powiem, bo taka była konieczność. I dzięki Bogu, że tylko tak się skończyło. A właśnie tak jak Krzysztof wspomniał o tym motocykliście, o którego się otarł, ja też mi tam brakło na rajdzie 5 centymetrów i bym przejechał bez. No niestety wyrzuciło mnie w powietrze na płycie betonowej, która była ukryta w piasku. No i koniec rajdu dla mnie w tym momencie. Jeszcze o własnych siłach wróciłem na bazę, jakoś tam tą wieżę nawigacyjną trytytkami poskręcałem i wróciłem na bazę rajdu. Natomiast no niestety już nie mogłem go kontynuować, więc nieraz naprawdę no detal może zaważyć o końcowym wyniku. I to tak jak Krzysztof wspomniał, no i to jest też w tym wszystkim piękne. I dlatego no, trzeba być perfekcyjnym do bólu i jeśli chce się osiągnąć wynik. Także no, to jest też właśnie to piękno sportu, motorsportu i dlatego też pewnie tak bardzo lubimy taką rywalizację, która no daj Boże, żeby się zawsze tak dobrze kończyła i bo wiemy, że różne też bywają sytuacje. Bartek był szczególnie świadkiem w tym roku no, smutnej, przykrej sytuacji, więc związanej ze śmiercią motocyklisty, którego dosłownie parę minut wcześniej wyprzedził. Także no tak to niestety bywa.
Tak, no są trudne sytuacje na tych rajdach. Zawsze walczymy o to, żeby dojechać. No najważniejsza dla nas jest meta. Właśnie tutaj, jak ksiądz Marian powiedział, no niestety też miałem przygody na tym samym rajdzie, żeśmy razem jechali. Tutaj Marian na drugim czy na trzecim etapie uległ wypadkowi, ja natomiast na trzecim też na tym samym rajdzie, no utopiłem motocykl, się okazało, że po prostu zaciągnął wody, taka kałuża była dosyć mocna. No i gaz minął, rozrusznik po prostu, no my tutaj sami nic totalnie nie zrobimy. Czy no wiadomo, delikatnie coś można tam naprawić. Natomiast no uruchomić motocykl, no trzeba pchać po lesie, gdziekolwiek. No ale akurat znajomy, tu mogę powiedzieć o szczęściu, jakie się nam czasami zdarzy, żeby gdzieś dojechać do tej mety. Wiadomo, że jest i szczęście, jest i nieszczęście. Natomiast kolega tutaj był, który jechał za mną quadem. No doczepiliśmy linkę, akurat udało mi się w lesie go jakoś odpalić delikatnie. No pomyślmy sobie, że ten silnik był w wodzie, no zanurzony, nie chciał odpalić. No także tutaj też było dla mnie to, no sekunda i człowiek myśli po rajdzie, bo no silnik nie pracuje. No ale postarałem się jakoś go zapalić, no gdzieś tam w tym lesie, na asfalcie, tam kichał, prychał. Udało się jakoś dojechać do mety, wymienić olej, wymienić filtry. Jechałem, kontynuowałem dalej ten rajd. No i na przedostatnim, wygrywając już oczywiście generalkę w motocyklach, na przedostatnim, na ostatnim w sumie odcinku 40 km do mety też miałem wypadek przed kolejny, gdzie dzień wcześniej ciężarówki jechały, bo to rajd był Rally-Breslau, gdzie no wszystkie tam pojazdy jechały, no i akurat w tym miejscu mieli 90, dzień wcześniej mieliśmy 90 stopni zakręt. Kolejny bandy były zewnętrzne na tyle wysokie, że my po następny dzień mieliśmy tą samą trasę, tylko jechaliśmy prosto. No i ja po prostu patrząc na nawigację, widzę, że jadę prosto, no to jadę prosto. No niestety ukazała mi się ta kolejna banda przeciwległa, no i jak wyskoczyłem, tak jak Marian mówi, też uczyłem się latać, połamałem obojczyk w dwóch miejscach. No koledzy akurat, którzy za mną jechali, no pytali się, czy wezwać pomoc, czy co robimy. No akurat to się, tak jak tu Krzysztof mówi, no walczymy do końca. Się okazało, że to koledzy, którzy byli drudzy i trzeci był na generalce. Ja mówię, nie, niestety, jedziemy do końca. Kolega mówi, odpalaj motor, ja wsiadam. I 40 kilometrów z tym połamanym obojczykiem dojechałem do mety, wygrałem rajd jako pierwszy Polak w 30-letniej historii tego rajdu na motocyklu, także no musiałem tak zęby zacisnąć, żeby po prostu no tego bólu nawet i nie myśleć o tym, że ja coś mam nie tak w moim ciele, no konkurencja jechała przy mnie, to też oni wiedzieli, że jestem takim zranionym lisem, czyli mogą troszeczkę szybciej pojechać, ale no fair się zachowali, jechaliśmy równolegle jakoś tak do mety, no wiadomo, że też musiałem no walczyć o to pierwsze miejsce, także tu mogę powiedzieć, że naprawdę do samego końca człowiek walczy o to, żeby zwyciężyć.
I mam nadzieję, że tak będzie i teraz, w tym roku, ponieważ nasz czas się kończy, to też tylko szybciutko przypomnę. Piątek, sobota, niedziela, Baja Poland 24. Zaczyna się wszystko prologiem w Szczecinie. Kończy również w Szczecinie, a naszymi gośćmi byli Marcin Górka, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ksiądz Marian Augustyn, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinie Dąbiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Krzysztof Hołow, jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Bartłomiej Tabin, aktualny mistrz Polski w rajdach terenowych. Pięknie dziękuję. To było... Trzymam kciuki. Radio Szczecin na wieczór. Miłego wieczoru.